Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj dr Maciej Nębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel fundacji Dbam o mój zasięg, znawca internetu. Pan doktor naukowo zajmuje się wpływem internetu na nasze życie, zwłaszcza na relacje. Tydzień temu rozmawialiśmy w związku z symboliczną rocznicą World Wide Web o zagrożeniach internetu i o tym, jak te sieci się zmieniły. A dzisiaj chciałabym zaproponować temat, o którym już zaczęliśmy trochę mówić w zeszłym tygodniu, jaki jest ten polski internauta. Jak on się zmienił na przestrzeni lat, bo za symboliczną datę uznaje się w Polsce 91 rok. Wtedy pojawił się internet.
To zależy, ile ma lat. Mhm. Bo te wzory korzystania z mediów cyfrowych, też z internetu, one w dużej mierze zależą od tego, w jakim wieku dzisiaj jesteśmy i trochę przewrotnie można byłoby powiedzieć, z jakiego pokolenia my jesteśmy, prawda? I sięgam pamięcią, całkiem niedawno ukazał się duży raport porównawczy realizowany wśród młodzieży w ramach takiego projektu EU Kids Online, prowadzony u nas w Polsce przez profesora Jacka Pyżalskiego, który bardzo, wbrew pozorom, jest krytyczny wobec młodzieży w zakresie używania internetu. Okazuje się na przykład z tego raportu, że 90% polskich nastolatków dzisiaj jest... Jeżeli używa internetu, to używa go tylko w sposób taki biorczy, można byłoby powiedzieć, że to są zwykli odbiorcy treści, które są w internecie. Cały czas jest w przypadku młodych osób bardzo mało twórców programów internetowych, twórców profili, bo wiadomo, że internet można z jednej strony odbierać i tylko na tym poprzestać, ale również można być jego aktorem i kreatorem.
Zastanawiam się, jakie są motywy wchodzenia do sieci, co najczęściej deklarują Polacy, którzy korzystają, bo są tutaj różne wskaźniki i chyba jeden z takich najczęstszych to jest szukanie kontaktów, nawiązywanie relacji towarzyskich.
To też zależy od wieku, w jakim jesteśmy, bo jeżeli mówimy o tym, bo umówmy się, w kontekście używania internetu, my możemy powiedzieć, że dziecko, które ma 1,5 roku i obsługuje tablet i śmiga po YouTubie, bo ma różnego rodzaju bajki, ono też jest użytkownikiem internetu, prawda? Więc w przypadku małych dzieci, i tak myślę, że to jest tak do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, internet przede wszystkim jest strefą rozrywki i zabawy. Potem zaczynamy rzeczywiście korzystać z internetu, dzieciaki zaczynają korzystać z internetu, poszukując kontaktu z innymi.
Panie doktorze, zatrzymajmy się na chwilę przy tym korzystaniu z internetu przez dzieciaki i przez młodzież nastoletnią, ponieważ jest jeden problem, o którym warto powiedzieć, o którym być może rodzice nie mają pojęcia, że tam dzieciaki dostają podprogramową reklamę. Są jakby kupowane przez różne koncerny w taki mniej lub bardziej wyrafinowany sposób, tak? W tych zabawach, w tych grach, gdzie dzieciaki mają na przykład jakąś lalkę czy jakieś zwierzątko, proponuje im się najpierw za darmo, żeby sobie dobrały z sieci jakieś rzeczy, a potem już trzeba dokupić na przykład
to
ogródek,
prawda.
Sukienkę, peruczkę,
to
gadżety.
To prawda, to tylko pokazuje, że tak małe dziecko nie może używać internetu bez kontroli rodzicielskiej, bo rzeczywiście może się zdarzyć tak, że to nie jest tylko kwestia podprogowego działania reklamy, że potem pójdziemy z dzieckiem do sklepu i dziecko powie, a bo ja widziałam, prawda, bo w Minecrafcie było coś takiego i ja muszę mieć to i muszę mieć to, prawda, i tak dalej, ale jeżeli nie będziemy w sposób należyty chronić naszych dzieci w sieci, może się okazać, że dzieciaki wyjdą z tej pozycji podprogowego działania bycia pod wpływem reklamy, każdy z nas jest pod wpływem reklamy, natomiast może się rzeczywiście zadziać problem jakiegoś zadłużenia finansowego, wyłudzenia pieniędzy, prawda? Też gry dzisiaj są tak skonstruowane, że z jednej strony one nas spajają z fotelem, bo jak przestajesz grać, to tracisz. W latach 80., jak się pojawiły gry, w każdej chwili mogliśmy je przerwać, pójść do szkoły, wrócić i jesteśmy na tym samym poziomie. Dzisiaj odchodzisz od komputera, tracisz. Ale też w przypadku gier i całe środowisko growe jasno mówi, że gry są skonstruowane po to, żeby po prostu na nich zarabiać. A zatem ty możesz wspólnie zabijać smoka, i ty go zabijesz, ale zabijesz go wówczas, czy pokonasz kolejny level dopiero wtedy, kiedy kupisz lepszą zbroję, kiedy kupisz więcej żyć, prawda? I mimo wszystko wydaje się, że to są wirtualne pieniądze, ale prędzej czy później one są ściągane z karty internetowej. Znam przypadki w szkołach, że dzieci handlują między sobą. Dzieci, to są uczniowie trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej, zaczynają handlować za kasę różnymi atrybutami, które potem są wykorzystywane w sieci.
No właśnie, trzeba o tym pamiętać. Bardzo dobrze, że pan doktor zwrócił na to uwagę, bo być może wielu rodziców po prostu nie wie, jak to do końca wygląda. Idźmy dalej, panie doktorze. Kolejna grupa, czyli grupa już ludzi rozpoczynających studia, tutaj korzystanie z internetu, chociaż gry też się pojawiają, ma już inny wymiar.
No, zdecydowanie tak. To już jest używanie internetu też do celów zarobkowych, do celów użytecznych. Płacimy kartą przez internet, prawda? Zamawiamy przez internet, czasem często podejmujemy pracę przez internet, ale też coraz częściej wiążemy się z innymi przez internet. 30 lat temu, gdybyśmy zadali komuś pytanie, ty, a gdzie ty poznajesz swoją żonę, nie? I gdybym powiedział w internecie, to by powiedzieli, o Boże, co za patologia, prawda? Dzisiaj można byłoby powiedzieć, że przestrzeń internetu jest naturalną przestrzenią do poznawania innych.
To jest rodzaj biura matrymonialnego, tak?
Tylko to jest rodzaj biura online. Matrymonialnego, ale z drugiej strony, jeżeli mamy biuro matrymonialne, to pamiętajmy, że mamy oszustów matrymonialnych i coraz więcej można do filmów dokumentalnych w sieci czy reportaży w sieci spotkać, które mówią o oszustwach, o uwodzeniach, o rozkochiwaniu przez sieć tylko po to, żeby zdobyć pieniądze, prawda? Ja bym się od studentów jeszcze cofnął do nastolatków, bo tutaj bardzo dużą rolę zaczynają grać portale społecznościowe. I proszę pamiętać, używając internetu, że różnego rodzaju aplikacje, one są obarczone różnym ładunkiem tak zwanego potencjalnego uzależnienia. A największym ładunkiem potencjalnego uzależnienia obarczone są wszystkie te aplikacje, które wykorzystują naszą genetyczną, wewnętrzną potrzebę do spotkania się z innymi. Proszę zobaczyć, przestrzeń internetu, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, Messenger, YouTube, gra sieciowa, gdzie tworzy się wspólnota, tam wszędzie są inni. Inni ludzie, z którymi się młodzież spotyka. I my musimy o tym pamiętać, że instalując dziecku aplikacje społecznościowe, tak zwane społecznościówki, czy pozwalając, żeby dziecko sobie samo zainstalowało, my musimy być przekonani, że dziecko jest na tyle ukształtowane, że ono nie przepadnie przez sieć, bo tam będą inni, prawda? Wszelkiego rodzaju aplikacje, które wykorzystują naszą wewnętrzną potrzebę, genetyczną potrzebę do bycia z innym, są najbardziej uzależniające. Stąd można byłoby powiedzieć, że zainstalowanie Facebooka jest zgodne z prawem dzisiaj, kiedy dziecko ma 13 lat, prawda? Ale jeżdżąc w Fundacji Dbam o Mój Zasięg po różnego rodzaju szkoleniach widzę, że dzieci mają 7, 8, 9 lat i one już naprawdę mają Facebooki, Snapchaty, Instagramy. To nie jest do końca fair.
Ja przy okazji tutaj mam takie dane, które znalazłam, bardzo świeże, bo z lutego 2019 roku. To jest top 20 wydawców, właścicieli witryn i programów internetowych, z których korzysta najwięcej internautów na wszystkich urządzeniach. I tutaj na pierwszym miejscu, co pewnie nie będzie zdziwieniem dla nikogo, jest grupa Google, tak? Potem mamy Facebooka. Na piątym miejscu jest YouTube, mamy też witryny, które ewidentnie zajmują się sprzedawaniem i kupowaniem, bo jest OLX, jest oczywiście Allegro, Wikipedia na 11 miejscu. Takie Filmweb jest jeszcze na 17 miejscu, dość dużo internautów z tego korzysta. Są też branżowe portale, ale tak jak powiedziałam, grupa Google, Facebook to są dwa pierwsze miejsca, YouTube piąte.
Ja powiem, że wszystko jest dla ludzi, prawda?
Oczywiście.
Natomiast jeżeli nadużywamy tych cyfrowych dobrodziejstw, to tydzień temu powiedzieliśmy, że internet nie jest dobry ani zły. Tak? Złe bądź dobre mogą być nasze intencje. Ale nadużywanie internetu zawsze jest szkodliwe. Powoływałem się dzisiaj w naszej audycji na badania profesora Pyżalskiego. 4 godziny i 12 minut. Tyle przeciętnie polski nastolatek spędza aktywnego czasu w sieci. 4 godziny i 12 minut. Badania prowadzone przez Fundację Dbam o Mój Zasięg wskazują, że 9% młodzieży między 12 a 18 rokiem życia mówi, że ona cały czas korzysta z internetu. No i rzeczywiście, jakby się nad tym zastanowić, to ma to sens. To znaczy, wiadomo czym to wytłumaczyć. Problem z używaniem internetu nie zaczął się wówczas, kiedy on powstał, tylko tak naprawdę rozpoczął się wówczas, kiedy stał się on internetem mobilnym.
Tak, ja się zgadzam, bo też proszę zwrócić uwagę, to jest dla mnie niepokojące zjawisko, że dzieciaki kładą się z telefonem do łóżka. Rodzice każą zgasić światło, a dzieciak bierze komórkę i tam sobie przegląda, komunikuje się tak, ze
tylko,
światem.
Tak, tylko z drugiej strony, ja też jako z perspektywy rodzica, mi się naprawdę nie chce czatować przed pokojem mojej córki, żeby zobaczyć, co ona robi, prawda? Ale rzeczywiście jest tak, że młodzież kładzie się o 9, 10 do łóżka, no i wtedy zaczyna się drzeć, prawda? Facebook, Netflix, to jest problem, prawda? Moi studenci mi o tym mówią, panie Macieju, ja tak naprawdę to tam z telefonem, to on mi dużo czasu nie zajmuje, ale Netflix i różnego rodzaju filmy, ja mówię, no ale co? No bo to jest tak wszystko dzisiaj piękne, kolorowe, ładnie pocięte na odcinki 40-45-minutowe, że jak ja siądę w piątek wieczorem, to ja cały sezon obejrzę, ale już jest poniedziałek nad ranem.
No jest to ogromna pułapka, zgadzam się, bo to uzależnia.
Tak, więc tych pułapek jest sporo. Przeciwdziałać tym pułapkom można w bardzo prosty sposób, aczkolwiek sekwentny. No ewidentnie pierwsze co, to na pewno tworzenie zasad, nie? Zasad używania mediów cyfrowych. Przedkładanie priorytetów, obowiązków zawodowych, szkolnych czy domowych nad używanie internetu. Jak ja byłem mały, to moi rodzice mieli lepiej, bo oni mogli powiedzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ile ja czasu spędzam w sieci. Dlaczego? Bo internet był tylko w domu. Potem, pamiętamy, zaczęły się powstawać kafejki internetowe, dzisiaj kafejek internetowych już nie ma i dzisiaj rodzic nie ma też takiej pewności. Rodzice mają problem, jeżeli my badamy rodziców kwestionariuszami różnymi i zadajemy im pytanie, proszę pana, niech pan powie, ile pana dziecko spędza w sieci, coraz większy odsetek mówi, nie wie. I ja wierzę tym rodzicom. Dlaczego? Bo jeżeli dziecko ma smartfona z dostępem do internetu, to
jak to skontrolować?
Tak, to ono wychodzi z domu i jest w sieci. Oczywiście są różnego rodzaju kontrole rodzicielskie dołączane również do abonamentów dzisiaj za telefon komórkowy, ale rzeczywiście bardzo mocno trzeba uważać z tym, żeby nie nadużywać tych cyfrowych dobrodziejstw.
Jeszcze jedna statystyka jest dla mnie interesująca. Okazuje się, że najmniej osób deklaruje aktywność związaną z pracą i tutaj za pośrednictwem portali społecznościowych szuka jej 13% korzystających z internetu, a nieznacznie, czyli 16%, nieznacznie więcej, nawiązuje dzięki nim znajomości zawodowe i biznesowe. To dość mało i częściej robią to mężczyźni niż kobiety. O.
No bo to trzeba potrafić korzystać z internetu. I znowu wracam do tego. Obserwując młodzież, ja osobiście uważam, że pokolenie 40-latków nie odstaje jakoś specjalnie w zakresie używania internetu od młodzieży, która ma dzisiaj 15 czy 20 lat, prawda? Oni są, młode pokolenie jest na pewno bardziej szybsze, bardziej technicznie przygotowane, potrafią rozwiązywać bieżące takie problemy z mediami cyfrowymi, z telefonem, z działaniem, prawda, włączyć, wyłączyć, zainstalować, zamówić, ale jak już masz kreatywnie coś zrobić, to jest problem. Nie? Stąd można, to co tutaj pani redaktor mówi, że wciąż mało osób poszukuje pracy przez internet i ją gdzieś tam w jakiś sposób koło tego chodzi. Dlaczego? No bo to jest ważna kompetencja i to jest twórcza rzecz, prawda? Jak zrobić i co mam zrobić, żeby wejść i znaleźć pracę, prawda? Czy przez urzędy pracy, czy przez portale, czy przez agencje pracy, czy przez pośrednictwa. Więc cały czas mamy problem z kreatywnością w tym zakresie, a poza tym wydaje mi się, że w przypadku akurat tej zmiennej, no cały czas chyba najbardziej dominującą formą dostania pracy to jest jednak dostanie pracy po znajomości, w takim sensie takim obiegowym, słuchaj, może słyszałeś, może byś polecił i tak dalej, nie?
Ale jednak puszczenie takiej informacji w sieci też może dużo rozwiązać właśnie.
No tak, ale trzeba tę informację dobrze przygotować, nie? I ja to często młodzieży mówię, że wy będziecie mieli gorzej w zakresie zdobycia pracy, bo jak ja szukałem pracy, to ja musiałem się wykazać umiejętnością napisania CV, pójść, obronić to CV i dostawałem pracę. A dzisiaj, zanim was, szanowna młodzieży, zaproszą na rozmowę o pracę, to prześledzą to, co robicie na Facebookach, Snapchatach i Instagramach. Dzisiaj w HR-ach mamy zatrudniony personel, który zbiera informacje o kandydacie z różnego rodzaju portali społecznościowych, prawda? Ale za 10 lat też ty nie będzie tych HR-owców. Dlaczego? Dlatego, że firma będzie mogła kupić algorytm. Firma, proszę, jeśli jesteś zainteresowana algorytmem rekrutacyjnym, my dajemy ci taką możliwość. Zapłać tyle i tyle, a w ciągu 20 sekund wygenerujemy ci wszystko, co wiemy o panu Macieju Dębskim w sieci. I wtedy zdecydujesz, czy chcesz go zatrudnić.
Panie doktorze Macieju Dębski, w takim razie na zakończenie jeszcze jedno pytanie związane z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. Różne inicjatywy podejmujecie. Wszystko, żeby relacje były prawdziwe, nie sztuczne, żeby one były przede wszystkim realne, a nie online, bo jak wiadomo, z nimi jest różnie. Zacznij dobrze dzień. Taka kampania.
Tak, bardzo prosta. Osobiście uważamy, że bardzo mocny nacisk w przedszkolach, w szkołach, w instytucjach publicznych, w przestrzeni trzeba dbać, w świecie cyfrowym trzeba kłaść na właśnie relacje i bliskość. Na stronie www.przywitajsie.pl jest możliwość dołączenia do projektu, bardzo prostego. Dołączają do niego przede wszystkim szkoły, przedszkola, biblioteki, kluby rodziców. Można pobrać online bądź płatnie kupić plakat, który zatytułowaliśmy Zacznij dobrze dzień. I ten plakat przywieszony na każdych drzwiach w przedszkolu czy w szkole pozwala się uczniom i nauczycielom witać na różne sposoby ze sobą. To nie jest projekt innowacyjny. My żeśmy sami czerpali z doświadczeń hiszpańskich i brytyjskich. Mamy 5 możliwości powitania się z uczniem. Możemy mu przybić piątkę, możemy dać mu żółwika, możemy mu powiedzieć miłe słowo, możemy się do niego przytulić. Ważne jest też to, że może to robić nie tylko nauczyciel witający swoją grupę, która wchodzi do klasy, ale każdego dnia inne dziecko może być tą osobą, która wita pozostałe dzieciaki.
A czym to ma skutkować w przyszłości? Czy już te wzorce hiszpańskie, brytyjskie, o których pan doktor mówi, one dały już jakieś rezultaty wymierne?
Badania naukowe prowadzone właśnie przez Brytyjczyków czy przez Amerykanów jasno wskazują, że dobrze zbudowana relacja między uczniami, dobre przywitanie się na sam początek dnia, bo tu nie chodzi o to, żeby na każdej lekcji się witać, prawda? Że trzeba się dobrze przywitać rano i takie dobre przywitanie się rano pozytywnie wpływa na przyswajanie materiałów przekazywanych przez nauczyciela i na klimat w klasie. A jeżeli mamy dobry klimat w klasie, no to rzeczywiście w tej szkole nam się, czy w przedszkolu nam się chce lepiej być, łatwiej nam tam jest. No i też zbliżamy się do siebie w takim kontekście bardzo relacyjnym. A zatem zapraszam wszystkich na stronę www.przywitajsie.pl. Zarejestrujcie, pobierzcie plakat i zaczynajmy właśnie w ten sposób taki dzień w świecie cyfrowym.
No nasz dzień się dzisiaj już kończy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, ale jutro zaczynamy kolejny dzień, więc żeby go dobrze zacząć, wystarczy się przywitać.
Tak jest.
Czego życzymy wszystkim. Dobrej nocy. Iwona Dębska, zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.